Halo, halo, tu Ptasie Radio.
Jakie Ptasie Radio? Co pani opowiada, pani Małgosiu?
A to nie o radiu mamy dziś rozmawiać?
No o radiu, ale nie o tym w brzozowym gaju, tylko o radiu w ogóle. O radiu jako o najstarszym medium, jakie towarzyszy ludzkości od wielu, wielu lat. A co pani z tym ptasim radiem?
Bardzo mi się podoba, tam tyle pięknych dźwięków. Te ptaki tak ze sobą rozmawiają i nadają audycje. To coś tak jak my.
No widzi pani, w literaturze takiej jak Ptasie Radio można znaleźć też masę ciekawostek z fizyki. Z techniki, bardzo możliwe, że kiedyś taką audycję opartą w całości na scenariuszu napisanym przez pana Tuwima opracujemy. Zresztą już raz na warsztat, dwa razy nawet. Braliśmy Tuwima, bo jeśli pani dobrze pamięta, to była lokomotywa w radiolatorium i był też dziadek z rzepką. Szukaliśmy fizyki w tej literaturze, jest to bardzo pouczające zajęcie. Ale skoro pani Małgosia już tak ładnie zaczęła od tego halo halo radia, ptasiego wprawdzie, no ale zawsze radia, no to wyjaśniło się przy okazji, o czym będzie dzisiejsze wydanie Radiolatorium. Drodzy państwo, bo tak się złożyło, że tydzień temu, 11 kwietnia, obchodziliśmy Dzień Radia w Polsce, a jutro, 18 kwietnia, będzie 95. rocznica, jeśli dobrze liczę. Mamy rok, pani Małgosiu, 2021, a w 1926, właśnie 18 kwietnia, wyemitowano pierwszą radiową audycję cykliczną na antenie Polskiego Radia. 2021 minus 1926 jest
95.
Zatem wszystko się zgadza. A my, drodzy państwo, ustawiliśmy się z naszym programem Radiolatorium pomiędzy tymi datami. Pomiędzy 11 a 18 dniem kwietnia. No jest tylko taka różnica, że 11 kwietnia, kiedy to położono podstawy i wytyczne pod ustawę o radiofonizacji kraju, mieliśmy rok 1923, a 18 kwietnia, kiedy wystartowała pierwsza cykliczna stała audycja na antenie Polskiego Radia, był już rok 1926. Tam po drodze jeszcze były komunikaty techniczne i to też jest rocznica. W sumie tych pretekstów, pani Małgorzato, do rocznicy, do święta radia w Polsce jest kilka.
Bardzo dobrze pan to wszystko opowiedział, czyli teraz możemy powiedzieć, że zaczyna się kolejna audycja radia, czyli Radiolatorium.
Kolejna epoka w radiu, Radiolatorium. Pani Małgosiu, to ona trwa już od ponad dekady. Tak dodam tylko dla porządku, bo my jeszcze wrócimy dziś w historycznych wspominkach o radiu w Polsce i na świecie. Dzień na przykład radia w Rosji obchodzą 25 kwietnia z kolei. A dlaczego? A dlatego, że wtedy Popow opublikował swoje prace z radiofonii, a Aleksander Popow, Tesla, Marconi, to oni się tak ładnie próbowali ścigać, jeśli chodzi o radiotechnikę. Komu to wyszło na zdrowie, to wiadomo. Kto jest twórcą radia?
Marconi.
No tak wszędzie piszą, a jak to było, to tak nie do końca jest pewne. Drodzy państwo, no nie tak dawno opowiadaliśmy w ogóle o telegrafie i telefonach w Radiolatorium, czyli o urządzeniach, które w historii techniki stanowiły i stanowią ważny element i taki pewien zwrot akcji. Współczesny świat bez komunikacji byłby naprawdę głuchy i ślepy.
Nowoczesne urządzenia, bez których dziś większość z nas nie wyobraża sobie życia, prawdopodobnie nigdy nie osiągnęłyby takiego poziomu, gdyby nie ta historia. Historia porozumiewania się na odległość.
A w dzisiejszym programie dołożymy do tej bajki kolejny, chyba najważniejszy, szczególnie dla nas, element. Zapraszamy zatem wszystkich słuchaczy w podróż przez krótką historię radia. Małgorzata Wilczak
i Paweł Pasterz.
Zostańcie z nami.
Koniecznie.
Radiolatorium.
Radiowe lekcje fizyki i techniki.
Partnerem misji jest Fundacja PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza.
Pani Małgosiu, drodzy państwo, dziś w audycji będzie nam towarzyszył ten zabytkowy odbiornik radiowy, który tu właśnie włączam. O! Stary odbiornik.
To pan jeszcze może poda jego nazwę.
Tola się nazywa. To unitrowski odbiornik jest, no nie taki bardzo stary. O, ale słychać, że żyje i my przy pomocy tego odbiornika będziemy później wyszukiwać dla Państwa stare, ale piękne pamiątki radiowe, dźwiękowe, takie z przeszłości. Może nam się uda. Będzie to taki radiowy hokus pokus specjalnie dla Państwa, głównie po to, żeby przypomnieć te piękne sygnały radiowe, których już dzisiaj nie usłyszymy, bądź historyczne fragmenty historycznych audycji. W takich wspominkach o radiu, zwłaszcza polskim radiu, no to nie wyobrażamy sobie, żeby kilku małych fragmentów, kilku krótkich fragmentów nie przypomnieć.
To zaczynajmy.
Drodzy Państwo, na początku tej całej historii, w niewidzialnym świecie, przez który przepływa energia elektromagnetyczna, panowała pustka. No naturalnie energia istniała i podróżowała z prędkością 300 tysięcy km na sekundę pod postacią fal generowanych przez Słońce, błyskawice czy przypadkowe iskry, ale ona istniała bez żadnego konkretnego celu.
Kiedy ludzie po raz pierwszy zetknęli się z iskrami, na przykład podczas uderzenia pioruna, nie wiedzieli, skąd się one biorą i jaka jest ich natura. Pojawiały się zawsze nagle i z wielką gwałtownością i zupełnie inaczej niż te pozostałe rzeczy na świecie.
A przecież o przedziwnym charakterze zjawisk elektrycznych wiedzieli już starożytni Grecy. Tales z Miletu odkrył, że potarty bursztyn przyciąga różne skrawki, nitki i drobinki kurzu. W języku Greków bursztyn nazywa się elektronem, zatem nic dziwnego, że później ludzie tę niewidzialną siłę, która stwarzała takie nowe możliwości i wywoływała takie zjawiska, nazwano elektrycznością. Tak dokładniej to zdaje się William Gilbert, który badał magnetyzm i rozmaite zjawiska, w XVII wieku uknął tę nazwę – elektryczność.
W miarę jak ludzie oswajali niezwykłe zjawiska, zaczęli tworzyć urządzenia do wywoływania iskier. Były one prezentowane nieraz w naszym studio. To maszyny elektrostatyczne. Na początku chodziło tylko o to, komu uda się wytworzyć najdłuższe i najsilniejsze iskry. Tak dla samych iskier, bo przecież one są piękne.
W roku 1850, czyli 30 lat po tym, gdy Hans Christian Ørsted odkrył zasady elektromagnetyzmu, Heinrich Ruhmkorff skonstruował cewkę indukcyjną nazwaną potem jego nazwiskiem. I właśnie dzięki tej konstrukcji wyczarowywanie silnych i dużych iskier stało się proste. Naukowcy zaczęli podejrzewać, że w nagłym rozbłysku iskry kryją się dużo głębsze tajemnice niż tylko trzask i światło, że są serią szybkich wyładowań, czyli oscylacji. No induktor Ruhmkorffa, drodzy Państwo, na naszym stole w studio nie mogło go dziś nie być, ponieważ to urządzenie to podstawa konstrukcji, tych pionierskich konstrukcji radiowych. Pani Małgosiu, Pani pozwoli, że ja go włączę na chwileczkę. On potem jeszcze zagra w eksperymentach, a teraz tylko tak dla prezentacji.
Super, uwielbiam te iskierki.
Dla prezentacji i dla przypomnienia. Słychać wyraźnie, że pracuje i generuje fantastyczne, piękne iskry. No Państwo tego nie widzą, ale proszę użyć wyobraźni. Znakomite. Induktor Ruhmkorffa. Wynalazek, który pomógł radiu w bardzo wymierny sposób.
Prawdziwy wstrząs zafundował światu jednak James Clerk Maxwell, który 23 lata później opublikował teorię, że oscylacje wywołane są przez niewidzialne fale elektromagnetyczne, które zachowują się dokładnie tak samo jak światło i są przenoszone za pomocą tego samego tajemniczego nośnika, zwanego wtedy eterem.
W tym samym czasie odkryto kolejne zadziwiające zjawisko. Iskra zmieniała właściwości przewodzenia metalowych opiłków. Edward Branly umieścił opiłki w szklanych rurkach i w ten sposób sprawdził teorię w praktyce.
Prace Branly'ego nie zostały zauważone. Dopiero Oliver Lodge opracował ulepszoną wersję przyrządu, który nazwał kohererem.
Taki koherer, drodzy Państwo, to bardzo sprytne urządzenie i każdy może sobie model, działający model takiego przyrządu skonstruować. A przydadzą się do tego na przykład pałeczki węglowe. Tydzień temu opowiadaliśmy o takim materiale, o takich przedmiotach. Pałeczki węglowe można wymontować ze starych baterii i za pomocą takich pałeczek i przy użyciu szklanej rurki oraz opiłków metalowych oczywiście można zmajstrować sobie koherer. Działający koherer używany w pradziadkach współczesnych odbiorników. No i właśnie dzięki takim przyrządom jak koherer czy wspomniany wcześniej induktor Ruhmkorffa stworzono poważne podstawy dla wspaniałego wynalazku, jakim niewątpliwie jest radio. Choć jeśli przyglądniemy się temu, co działo się jeszcze w wieku XIX, to okaże się, że na odległości przekraczające zasięg ludzkiego wzroku można było komunikować się jedynie za pomocą drutu. Kropka, kreska i tak dalej. A miejsca, gdzie wzrok nie docierał, to trwały sobie w samotności, którą odczuwano szczególnie dotkliwie na otwartym morzu. Czyli marynarze byli najbardziej poszkodowani, bo wymachiwanie rękami czy chorągiewkami, albo też wrzeszczenie ahoj, działało na zdecydowanie krótszych dystansach.
Pod koniec XIX wieku, w świecie oplątanym przez telegraficzne sieci, 20-letni Guglielmo Marconi spędzał wakacje we włoskich Alpach. I to tam prawdopodobnie wpadł w jego ręce numer dziennika Il Nuovo Cimento, w którym przeczytał artykuł o pracach Heinricha Herza. Tekst zadziałał na wyobraźnię Marconiego jak iskra na opiłki w rurce Branly'ego.
To teraz, drodzy Państwo, maleńki, krótki fragment przytoczymy Wam z książki Erika Garsona Grom z nieba. Tak w ogóle polecamy tę książkę, bo w wyjątkowy sposób opisuje pracę i doświadczenia Marconiego. Do tego posiada wątek sensacyjny. Naprawdę warto przeczytać.
Guglielmo toczył w swym laboratorium na poddaszu prawdziwą wojnę ze światem fizyki. Ten świat po prostu nie chciał się zachowywać tak, jak jego zdaniem powinien. Na podstawie książek wymyślił, jak powinien wyglądać aparat, który pragnął zbudować. Potrzebną iskrę generowała butelka lejdejska lub cewka Ruhmkorffa. Jako odbiornik zastosował koherer, taki jak wynalazł Branly, ale ulepszył Lodge. Podłączył go do galwanometru, urządzenia, które rejestrowało obecność prądu elektrycznego.
Tu jednak trafił na przeszkodę. Potrafił bez problemu wygenerować iskrę, ale nie mógł uzyskać odpowiedzi w kohererze. Zaczął pracować nad odbiornikiem. Spróbował użyć krótszej rurki, a potem takiej, jaką wykorzystał Lodge. Eksperymentował też z różnymi wielkościami opiłków i różnymi metalami. Koherer działał czasami w odległości 9 metrów od nadajnika, ale czasami nie chciał działać nawet z odległości metra.
Niepowodzenia doprowadzały go do szału. Chudł, bladł, ale pracował dalej. Nie straciłem odwagi, napisał. Zdaniem Dagny, córki Marconiego, jednak stracił młodość i stał się małomówny, co miało charakteryzować jego zachowanie już do końca życia.
Drodzy Państwo, te pierwsze aparaty nadawczo-odbiorcze, jakie konstruował Marconi, to tak naprawdę były urządzenia działające, wysyłające sygnały, komunikaty telegraficzne, tylko że bez drutu. Telegraf bez drutu zresztą to była pierwsza nazwa takich urządzeń. Niepotrzebne było połączenie aparatu odbiorczego z nadawczym, bo to połączenie załatwiała fala elektromagnetyczna. Takie były początki radia. I faktycznie te pierwsze modele, sercem tych pierwszych modeli był induktor Ruhmkorffa albo cewka Ruhmkorffa. Można stosować zamiennie te dwa określenia. Potrzebne było po prostu źródło wysokiego napięcia, generator wyładowań iskrowych, który napędzał aparaty nadawcze, pierwsze aparaty nadawcze radiowe, bez drutu. A induktor Ruhmkorffa, czy też cewka Ruhmkorffa, to po prostu rodzaj transformatora, który transformuje napięcie z niskiego na wysokie. Zasilany może być z baterii prądu stałego o całkiem niskim napięciu, a po przetransformowaniu uzyskuje się napięcie wysokie. Tak wysokie, że możliwe jest wygenerowanie wyładowania elektrycznego, elektrycznej iskry, która wysyła falę elektromagnetyczną w świat. I ta fala elektromagnetyczna może być odebrana przez urządzenie odbiorcze. Proste, prawda? Teoretycznie. Kto ma taką cewkę Ruhmkorffa, może sobie taki aparat Marconiego, taki model aparatu Marconiego zmontować. Wystarczy do cewki Ruhmkorffa podpiąć dwa długie druty, które będą anteną, połączyć je z iskrownikiem.
Wie pan co, mnie się wydaje, że więcej będzie takich osób, które tej cewki Ruhmkorffa nie mają, więc może my zaproponujmy im coś zastępczego.
Wiedziałem, że pani to powie. Zepsuje pani najlepszą zabawę. Proszę państwa, kto z państwa nie ma cewki Ruhmkorffa, ręka w górę. Pani Małgosiu, ja nie widzę. Pani widzi, kto podniósł rękę w górę?
Nie widzę.
A pani ma cewkę Ruhmkorffa?
No nie mam.
To czego pani nie podniosła ręki? Proszę państwa, jest pewna niekonsekwencja. No oczywiście żartujemy sobie tak, żeby rozluźnić atmosferę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że cewka Ruhmkorffa to nawet w szkołach jest rzadkim gościem. To i trudno, aby ktoś miał w domu taki przyrząd w szufladzie, na strychu albo w kuchni. Oprócz lodówki, odkurzacza i ekspresu do kawy. Ale piękny model urządzenia nadawczo-odbiorczego to można sobie wykonać, wykorzystując na przykład tak zwany transformatorek dzwonkowy, obniżający wysokie napięcie sieciowe. Tylko uzwojenia takiego transformatora należy połączyć w taki sposób, żeby zasilać napięciem z baterii uzwojenie wtórne, zasilając taki układ bateryjką 9-voltową, nawet 4,5-volta można wykorzystać. Tylko w obwód trzeba włączyć jeszcze dzwonek elektryczny albo jakiś przerywacz, bo transformatory działają na prądzie przemiennym oczywiście. Na stałym to się nie uda. Induktor Ruhmkorffa może być zasilany napięciem stałym, niskim napięciem stałym, ale ma on wbudowany taki specjalny przerywacz. A więc rolę tego przerywacza w modelu amatorskim pełnić będzie dzwonek elektryczny, bo tam też jest wbudowany taki mechanizm przerywający. Ale bez względu na to, czy ktoś użyje oryginalnego induktora Ruhmkorffa, czy wykorzysta transformatorek dzwonkowy, czy też element piezoelektryczny, o którym opowiemy za momencik, potrzebny będzie układ odbiorczy modelu. A układ odbiorczy możemy skonstruować z kohererem, czyli te wspomniane pałeczki węglowe, rureczka, opiłki żelazne. Opiłki żelazne trzeba wsypać do rureczki i zamknąć z obydwu stron taką rurkę węglowymi pałeczkami. Jeśli oczywiście średnica wewnętrzna rurki jest dopasowana do średnicy pałeczek. Jeśli nie, to trzeba wykorzystać korki gumowe z tworzywa i tak dalej. No i taki koherer trzeba włączyć w obwód z układem zasilającym, bateryjka, żarówka albo dioda i również zamontować tam zestaw antenowy, czyli dwa długie pręty, takie same, jakie montowaliśmy na induktorze Ruhmkorffa. My w każdym razie w studio będziemy używać modelu zbudowanego właśnie na szkolnym induktorze Ruhmkorffa. A jeśli ktoś będzie chciał naśladować nas i zbudować sobie taki model w oparciu o transformatorek, to proszę zerknąć na profil facebookowy Radiolatorium. Tam postaramy się zamieścić oryginalny schemat takiej zabawki, takiego urządzenia, zaczerpnięty zresztą z literatury popularno-naukowej, dźwiękowej z lat 60. A jeśli ktoś nie będzie miał możliwości zbudowania aparatu odbiorczego w oparciu o koherer, to może wykonać to urządzenie w inny sposób. W tym przypadku aparat odbiorczy będzie wyglądał następująco. To będą dwa długie druty, mogą być szprychy rowerowe na przykład. Myśmy już kiedyś objaśniali, jak zbudować taki model. Dwa długie druty, około 30 do 50 cm długości, ustawione w jednej osi z małą przerwą. W tej przerwie trzeba zamontować neonówkę, czyli taką małą żaróweczkę. Są jeszcze do kupienia w sklepach elektronicznych. I to jest nasz aparat odbiorczy. Na nadawczym też musimy coś w rodzaju takiej konstrukcji zbudować, czyli dwa druty oddalone od siebie, ale ustawione w jednej osi i podłączone te druty muszą być do cewki wysokiego napięcia. Podobnie jak w przypadku urządzenia odbiorczego, druty stanowiące antenę muszą być ustawione w jednej osi z małą przerwą. No i właśnie w tej przerwie będziemy obserwować wyładowania elektryczne, iskrowe. No i teraz, jeżeli aparat nadawczy ustawimy obok w pewnej odległości od aparatu odbiorczego, to zaobserwujemy po każdym wyładowaniu iskrowym reakcję. O.
Świeci, świeci.
Neonówka błyska proporcjonalnie do wyładowań elektrycznych. Można sobie nawet sygnałem Morsa coś nadać i odczytać na odległość. To, drodzy Państwo, taki bardzo uproszczony, ale działający model urządzenia, który zbudował Guglielmo Marconi i o którym przed momentem
opowiadaliśmy.
No właśnie. Jak pani Małgosia przed momentem słusznie zauważyła, induktor Ruhmkorffa czy nawet transformatorek mały może być problemem do zdobycia dla niektórych, więc jeszcze jedna na koniec opcja w tej części eksperymentalnej, radiowej. Zamiast nadajnika zbudowanego na bazie cewki Ruhmkorffa można wykorzystać nadajnik skonstruowany na bazie piezoelementu wymontowanego z zapalarki albo z zapalniczki elektrycznej. Tutaj postępujemy podobnie. Podłączamy bieguny takiego generatorka piezoelektrycznego z zapalniczki do tych naszych drutów, do tej anteny nadawczej, którą skonstruowaliśmy wcześniej. Dwa druty umieszczone w osi z przerwą taką centymetrową, podłączone do generatora piezoelektrycznego. O! Będą również emitować wyładowania iskrowe, a te wyładowania iskrowe można użyć do eksperymentów z wysyłaniem fali elektromagnetycznej na odległość. Czy tak, pani Małgosiu?
Zgadza się, bardzo dobrze pan to opowiedział.
Chce pani jeszcze coś dodać?
Tak.
Słuchamy.
Jeśli ktoś nie ma szprych rowerowych, bardzo dobre będą też druty z tych robótek ręcznych.
Ma pani absolutną trafność. O drutach do robótek ręcznych zapomniałem. To jest też znakomity materiał do takich eksperymentów, do zbudowania modelu nadawczo-odbiorczego. No to chyba nie będziemy więcej zasmucać państwa takimi technicznymi eksperymentami, bo zaraz się okaże, że nie ma transformatorka, zapalniczki też nie, to do kitu z takimi eksperymentami. Proszę wymyśleć coś innego. Ale warto czasem spróbować jednak zmajstrować takie zabawki, takie urządzenia. Kupić się ich nie da, a eksperymentowanie przez majsterkowanie to jest najwspanialsza zabawa, jaką znamy.
Tak właśnie. I przypomniałam sobie zachwyt na twarzach naszych milusińskich, którzy na zajęciach eksperymentarium budowali sobie ten model.
Ten model nazwaliśmy zresztą całkiem poprawnie oscylatorem Herca, bo wspomniany przez panią Małgosię Heinrich Hertz też eksperymentował z takimi urządzeniami iskrowymi. Miał przyrząd, który generował wyładowania iskrowe i odbiornik, który na te wyładowania reagował. I tak stworzył podstawy radiofonii, które oczywiście rozwinęli później jego następcy i ulepszyli. No bo w technice, w nauce tak to już jest, że ktoś wpada na pomysł, opracowuje jakiś plan, potem ktoś ten plan przejmuje, ulepsza, potem znowu pojawia się kolejny zawodnik, który dodaje coś od siebie i tak działa postęp w nauce i technice.
Nie, na koniec jest Marconi, który ogłasza patent.
A no właśnie, to inna historia. To jest tak, pani Małgosiu, jak z piłką nożną. Gra polegająca na tym, że grają dwie drużyny, po 11 osób każda, a wygrywają Niemcy.
No zdarza się. To teraz przerwa.
Jak to w meczu? A pani ma gwizdek?
No nie mam, ale mogę zagwizdać.
Pszt, tak? Pszt.
No co pan? Tak to się robi.
Tak się nagwizdała, że teraz nie będzie mogła nic konkretnego powiedzieć. Co?
Ależ proszę pana, pan nie zna jeszcze moich możliwości.
Dlatego schowałem pani ten gwizdek. Drodzy państwo, Marconi miał ustalony cel, zasięg. Wiedział, że jeśli jego telegraf bez drutu ma kiedyś podbić świat, musi umieć przesyłać sygnały na odległość setek kilometrów. Tak na marginesie, biorąc pod uwagę ówczesną technikę i stan wiedzy, to stanowiska naukowców były dla Marconiego bezlitosne, bo w kwestii transmisji radiowych uważano taką odległość, o jakiej marzył Marconi, za niemożliwą do osiągnięcia pod koniec XIX wieku.
Ale Marconi dopiął swego. Nie poddawał się teorii, polegał na metodzie prób i błędów. Żeby wyjaśnić jakieś zjawisko, teoretycy tworzą wzory. Natomiast Marconi tnie drut, zwija go, buduje przyrządy i wysyła do nich energię, żeby zobaczyć, co się stanie.
I to jest najważniejszy moment w tej pięknej historii, bo pokazuje tę przewagę praktyki nad teorią. Każda teoria powinna być poparta eksperymentem. Jeśli efekty eksperymentu pokazują coś zupełnie innego niż teoria, to...
To tym gorzej dla eksperymentu.
Ojojoj, pani pojechała teraz. No żart piękny. Oczywiście tym gorzej dla...
Teorii, oczywiście, że teorii.
Jest nawet takie powiedzenie, bardzo takie literackie, bardzo obrazowe, które mówi, że czasem bardzo brzydki fakt może zabić piękną hipotezę. I to jest prawda. Proszę państwa, zbudowany przez Marconiego zespół nadawczo-odbiorczy pozwalał przesyłać na odległość sygnały alfabetem Morsa. Był to prawdziwy telegraf bez drutu. 27 lipca 1896 roku na dachu Poczty Głównej w Londynie zainstalowano sprzęt nadawczy, natomiast odbiornik z drukarką Morsa umieszczono w innym odległym o kilkaset metrów, to był prawie 1 km, kilometr budynku. Sam Giugelmo Marconi operował kluczem telegraficznym, a widzowie przy drukarce odczytywali przekazywany tekst. Zdarzenie to zostało uznane za pierwszą publiczną próbę radia. No, pani Małgosiu, to mieli wtedy internet, proszę bardzo. Dziś śledzimy portale społecznościowe, organizujemy grupowe konferencje, dyskutujemy w sieci ze znajomymi, którzy są od nas oddaleni o setki kilometrów. A wtedy proszę, jeden wysyłał sygnały Morsa, a reszta siedziała i obserwowała drukarkę. Fantastyczna zabawa.
Super, piękna, oczywiście. W roku 1899 odbyła się próba przekazu sygnału przez kanał La Manche. W 1900 roku stworzono już ponad 300-kilometrowe połączenie radiotelegraficzne pomiędzy Cornwallią a wyspą Wight, leżącą u południowych wybrzeży Anglii. W następnym roku Marconi odebrał wiadomość, która została wysłana przez Ocean Atlantycki z Kanady do Anglii. Pierwszym sygnałem przesłanym przez Atlantyk były trzy kropki oznaczające w alfabecie Morsa literę...
S, oczywiście.
Doskonale.
S jak Star Wars. Podoba się pani?
Bardzo.
Wielkimi konkurentami Marconiego do tytułu wynalazcy radia byli wspomniani już przez nas serbski inżynier i wynalazca Nikola Tesla oraz rosyjski fizyk Aleksander Popow.
Warto wspomnieć, że Tesla walczył z Marconim o patent na radio. Długie procesowanie doprowadziło go jednak do bankructwa. Ostatecznie dobił Tesle fakt przyznania Marconiemu Nagrody Nobla za skonstruowanie radia, mimo iż korzystał on przy tym z teorii stworzonych przez samego Tesle. Ironią losu, drodzy Państwo, jest to, że ostatecznie odwołanie Tesli w sprawie patentu na radio do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych zostało wygrane już po jego śmierci w 1943 roku.
Tak to jest czasem z tą sprawiedliwością. Początkowo za pomocą fal radiowych można było przekazywać tylko informacje nadawane alfabetem Morsa. W roku 1904 zrobiono ogromny krok naprzód i wynaleziono pierwszą lampę elektronową, dzięki której możliwe stało się przesyłanie głosu oraz muzyki. No i jeszcze trzeba dodać, że w tym czasie wynaleziono też mikrofon węglowy, czyli urządzenie zamieniające drgania akustyczne na prąd elektryczny. Urządzenie, bez którego jakiekolwiek próby wysyłania dźwięku, głosu ludzkiego, muzyki na odległość nawet niewielką byłoby zwyczajnie niemożliwe. Pozostalibyśmy w świecie sygnałów Morsa. A tak to możemy mówić do Państwa w XXI wieku już za pośrednictwem radia i fal radiowych, no i nie tylko fal radiowych. Halo, halo?
Halo, halo? Tu Ptaś Radio.
No pięknie, a pani dalej swoje. To już wracajmy lepiej do naszej historii.
Już w 1916 roku wyobrażano sobie, że radio mogłoby funkcjonować w każdym domu. Zastosowanie lamp umożliwiło produkcję dobrych i niedrogich odbiorników, co stworzyło doskonałe warunki do rozwoju stacji radiowych.
Prawdziwa eksplozja nastąpiła w Stanach Zjednoczonych, gdzie w roku 1921 działało 8 radiostacji, a od 1 listopada 1922 roku rząd wydał koncesję aż 564 stacjom.
W Europie radiofonia powstała w latach 1921-1923. Zanim pojawiła się pierwsza oficjalna stacja radiowa w Polsce, radiofonię wprowadziło już 17 krajów europejskich. Rozwój radia w II Rzeczypospolitej był opóźniony w stosunku do państw przodujących w tej dziedzinie.
W Europie powstawała radiofonia, a nasz kraj odbudowywał struktury państwowe i gospodarkę po ponad stuletniej niewoli i zawieruchach I wojny światowej. No i o historii polskiego radia opowiemy wam po przerwie.
drodzy Państwo, wracamy do historii radia.
W Polsce szczególnie. No i tutaj przyda nam się właśnie nasz zabytkowy odbiornik, czarodziejski odbiornik radiowy, przy pomocy którego przeniesiemy się razem z Państwem w czasy historyczne. No i przypomnimy kilka tych magicznych dźwięków, których już raczej w emisji na antenie radiowej nie usłyszymy. A ta nasza historia, historia Polskiego Radia, zaczęła się 1 lutego 1925 roku. Wtedy w eterze po raz pierwszy zabrzmiały słowa: tu próbna stacja radiofoniczna Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, fala 385 metrów. Komunikat ten uznaje się za początek radiofonii w Polsce. Zapraszamy zatem Państwa w niezwykłą, ilustrowaną podróż.
W sierpniu 1925 roku przyznana została koncesja na rozpowszechnianie programów radiofonicznych w Polsce. Nie otrzymało jej posiadające już doświadczenie radiowe Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, lecz spółka Polskie Radio.
Nadawanie stałych programów Polskie Radio rozpoczęło 18 kwietnia 1926 roku w Warszawie na fali 1111 metrów. W eter popłynęły wtedy pamiętne słowa: halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. No to Pani Małgosiu, szukamy.
W kolejnych latach uruchamiane były stacje w innych miastach. Przed wybuchem wojny działały już rozgłośnie w Krakowie, Katowicach, Wilnie, Lwowie, Toruniu, w Warszawie dwie stacje i w Baranowiczach. Spółka przejęła też Radio Poznańskie.
W maju 1931 roku w Łazach koło Raszyna rozpoczęła pracę nowa stacja nadawcza. Moc 120 kW i maszty wysokości 200 metrów stawiały ją na pierwszym miejscu w Europie. W 1935 roku rząd wykupił większość akcji spółki Polskie Radio. Do sierpnia roku 1939 Polskie Radio dysponowało 10 stacjami nadawczymi emitującymi programy na falach średnich i długich.
Niestety los miał inne plany w przypadku polskiej techniki tamtego okresu. Dalszy rozwój radiofonii został zahamowany przez wybuch wojny.
No spróbujmy jeszcze raz. Kolejny raz.
Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory.
Polskie Radio nadawało melodie wojskowe, przerywane co chwila dziwnymi zawołaniami.
Uwaga, uwaga, nadchodzi. Ko ma 47. Lo ta 23. Ko ra 18.
Po wybuchu wojny milkły kolejne stacje Polskiego Radia. 6 września 1939 roku Polacy wysadzili radiostację Raszyńską, nie chcąc, aby wpadła ona w ręce Niemców.
Po skazie Naczelnej Dyrekcji Polskiego Radia radiostacja w Raszynie zostaje wysadzona w powietrze.
Pierwszą polską stacją, która pojawiła się w eterze i przerwała kilkuletnie milczenie, była radiostacja powstańcza Błyskawica, działająca w czasie Powstania Warszawskiego. Pierwsza audycja nadana została 8 sierpnia 1944 roku, ostatnia 4 października 1944 roku. Stacja nadawała 4 razy dziennie na falach krótkich i średnich wiadomości z frontu, ze świata, a także reportaże sprawozdawców wojennych, programy literackie i muzyczne. Sygnałem rozgłośni były pierwsze takty warszawianki.
Lipca. Stacja nadawcza Armii Krajowej w Warszawie na balans 32,8 i 52,2 metra.
A pierwszą powojenną stacją była Pszczółka, zainstalowana w wagonie kolejowym na bocznicy kolejowej w Lublinie. Rozpoczęła działalność 11 sierpnia 1944 roku. Ostatnia audycja z Lublina została nadana 9 marca 1945 roku. Tydzień później stacja rozpoczęła nadawanie z Warszawy. Pszczółka zakończyła działalność 15 listopada 1945 roku.
Po wojnie szybko podjęto decyzję o odbudowie sieci radiowej. Już 22 listopada 1944 roku utworzono przedsiębiorstwo państwowe Polskie Radio. W 1945 roku uruchomione zostały pierwsze warszawskie radiowęzły oraz nowe rozgłośnie Polskiego Radia w Bydgoszczy, Gdańsku i Szczecinie. Znów popłynęły z anteny dźwięki poloneza A-dur Fryderyka Chopina.
No, szukamy. W naszym czarodziejskim radiu, proszę bardzo. Odbudowany Raszyn z nadajnikiem średniofalowym z przedwojennej stacji w Baranowiczach ruszył 19 sierpnia 1945 roku. Tego samego dnia oddano do użytku nową siedzibę radia, zbudowaną w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich.
Z lewej strony stary mast antenowy, 126 metrów. Z prawej strony wspaniały kolos. Duma polskiej techniki. Nowa antena 337 metrów.
W kolejnych latach uruchamiane były stacje w Rzeszowie, Opolu, Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Kielcach i Koszalinie. Swoją rozgłośnię miało każde z 17 utworzonych w 1950 roku województw.
Nie sposób nie wspomnieć w tej historycznej opowieści o mającej swoją siedzibę w Monachium rozgłośni Polskiego Radia Wolna Europa. Stacja ruszyła 3 maja 1952 roku o godzinie 11. Sygnał nadawany był z okolic Lizbony. W Polsce intensywnie pracowały zagłuszarki tego programu.
Lata 1952-1990 przyniosły rozwój fal ultrakrótkich, emisje stereofoniczne, rozwój rozgłośni młodzieżowych. Mogliśmy towarzyszyć naszym sportowcom, kiedy sięgali po złoto.
No to poszukamy, pani Małgosiu, tego złota, co?
To były momenty.
Złoty medal, choć bieg nieskończony, 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem. Krzyszkowiak pierwszy przerwał taśmę i za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
Ogromną popularnością cieszyły się programy Muzyka i Aktualności.
Muzyka i aktualności.
Oraz wiadomości z kraju i ze świata.
Magazyn informacyjny z kraju i ze świata.
Pozwolę sobie taką uwagę prywatną. To były chyba najpiękniejsze sygnały polskich audycji radiowych wszechczasów, zwłaszcza Muzyka i Aktualności.
Ja się z panem zgadzam.
Przemiany, które zaszły w Polsce na przełomie lat 80. i 90. pociągnęły za sobą również zmiany na rynku radiowym. Rozpoczęły nadawanie prywatne stacje radiowe. Nastąpił ogromny rozwój radiofonii.
Obecnie w Polsce nadaje około 200 stacji radiowych. Ponad 10% tej grupy stanowią rozgłośnie Polskiego Radia. Pozostałe to stacje prywatne, samorządowe i kościelne. skali kraju najpopularniejsze są Radio RMF FM, program pierwszy Polskiego Radia i Radio Z.
To są oczywiście stacje ogólnopolskie. Można by tu dorzucić jeszcze antyradio i nowo powstałe stacje, które powołano do życia, zwłaszcza w ostatnim czasie, po rozłamie, jaki nastąpił w rozgłośniach państwowych. A w ostatnich latach powstaje wiele nowych stacji, które nadają programy za pośrednictwem internetu. Szeroki dostęp do sieci i nowoczesnych technologii powoduje, że dziś radio może tworzyć każdy. Zatem koło zostało zamknięte, a może raczej zatoczyliśmy pełen okrąg i tak jak na początku tej historii przybywało osób, które chciały słuchać radia, tak dziś coraz więcej osób jest takich, którzy radio tworzą. No bo właśnie technika pozwala na takie zabiegi. A to, czy ktoś tego radia słucha, no to już jest inna historia, którą być może opowiemy Wam innym razem, albo sami sobie odpowiecie na to pytanie. Kto słucha Radiolatorium? Ręka w górę.
Ja.
Pani Małgosia się zgłosiła. No to i tak nieźle. Szukajmy dalej. Momencik.
Faktofon. Nie tylko dla ciekawych świata.
Drodzy Państwo, Faktofon będzie dziś oczywiście radiowy i o klimatach radiowych. Zapraszamy.
Pierwsza audycja została nadana 24 grudnia 1906 roku przez profesora Reginalda Fessendena z Brant Rock w stanie Massachusetts. Program składał się z występu profesora, który wykonał kolędę Gunoda na skrzypcach, recytował fragmenty Ewangelii według świętego Łukasza i odtworzył z płyty nagranie Largo Handla. Na zakończenie Fessenden złożył słuchaczom świąteczne życzenia. Pierwszy program odebrali operatorzy radiowi na statkach w promieniu około 9 km.
Pierwszym programem nadawanym na życzenie słuchaczy była audycja Wy prosicie, my gramy, prowadzona przez Heinza Gödeckiego z Deutschlandsender w Berlinie. Program nadawano nieregularnie od 25 października 1936 roku do 26 marca 1939. W programie premierowym uczestniczyło na żywo 6 zespołów muzycznych, w tym orkiestra osobistej ochrony Adolfa Hitlera Leibstandarte SS.
Pierwszy komentarz sportowy nadała rozgłośnia KDKA Pittsburgh z okazji walki Johnny'ego Rea z Johnnym Dundee. Pojedynek odbył się 11 kwietnia 1921 roku.
Pierwszym zawodowym komentatorem sportowym pracującym dla radia był Mike Ferry z Australii. Karierę rozpoczął sprawozdaniem z wyścigów w Randwick 11 kwietnia 1925 roku dla rozgłośni 2FC w Sydney.
Pierwszą reklamówką radiową była 10-minutowa rozmowa o Hatworth Hall, nowym spółdzielczym domu mieszkalnym w stanie Nowy Jork, nadana przez stację WEAF Nowy Jork 28 sierpnia 1922 roku o godzinie 17:15. Sponsor zapłacił $500 za 5 kolejnych spotów.
Pierwsze odbiorniki radiowe wyprodukowała w 1910 roku w formie zestawów do samodzielnego montażu firma Radio Telefon z Nowego Jorku. Sprzedała je radioamatorom zgromadzonym na prezentacji w Metropolitan Life Building. Gotowe aparaty służące do odbierania w domu programów radiowych wyprodukowała po raz pierwszy holenderska firma Nederlandse Radio Industrie.
Pierwszy sygnał czasu nadawany później regularnie wysłano ze stacji radiowej wieży Eiffla w Paryżu w roku 1913.
Pierwsze słuchowisko oparte na melodramacie Eugena Waltera The Wolf wyemitowała 3 sierpnia 1922 roku stacja z Schenectady w stanie New York. Zrealizowano 2,5-godzinną adaptację z Edwardem Smithem i Rosalind Green w rolach głównych, a nasze lokalne radio, nasze polskie radio, rozpoczęło nadawanie swoich najsłynniejszych słuchowisk w roku 1956 i w 1960. W 1956 po raz pierwszy wyemitowano odcinek Matysiaków, a w 1960 ruszyła radiopowieść W jezioranach. Obie te serie radiopowieści są realizowane do dnia dzisiejszego. I tutaj warto wspomnieć, że Matysiakowie to jest jedno z najstarszych słuchowisk emitowanych bez przerwy na antenie radiowej.
Pierwszy serwis informacyjny rozpoczęto nadawać z rozgłośni Stadion 8MK Detroit 20 sierpnia 1920 roku. Biuletyny informacyjne zestawiono z telegraficznych wiadomości agencyjnych dostarczonych przez Detroit News.
Drodzy słuchacze, no i tym miłym akcentem, tym optymistycznym akcentem zakończymy to wydanie Radiolatorium poświęcone radiu i historii radia oraz techniki radiowej. Dziękujemy pięknie za uwagę, liczymy na to, że będziecie z nami za tydzień, a do usłyszenia mówią Wam Małgorzata Wilczak
i Paweł Pasterz. No to teraz, drodzy Państwo, my idziemy słuchać radia.
No Pani Małgosia to idzie sobie posłuchać tego ptasiego radia. Teraz będzie miała okazję, skoro tak sobie na początku zaintonowała.
Halo, halo, tu Ptasie Radio.
Pięknie.
Radio Latorium.
Radiowe lekcje fizyki i techniki.
Partnerem misji jest Fundacja PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza.